Dariusz Rosati, europoseł Platformy Obywatelskiej z Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Po eskalacji konfliktu wokół przyjętej nowelizacji ustawy o IPN można przyjąć, jak chce tego liczne grono komentatorów, że reputacja Polski oraz relacje ze strategicznymi z naszego punktu widzenia państwami zaczynają szorować po dnie?
No niestety na to wygląda. Ustawa o IPN-ie była pod wieloma względami no po prostu fatalnym błędem, bo nie tylko wprowadzała sankcje karne za właściwie za wypowiedzi, za poglądy. No a po drugie oczywiście też sankcja karna była nierealna, dlatego że trudno sobie wyobrazić, żeby na podstawie tego prawa polscy prokuratorzy mogli ścigać kogoś, nie wiem, w Izraelu, w Argentynie czy w Stanach Zjednoczonych. Więc no niestety doprowadziliśmy do kompromitacji, ale tak jak pan wspomniał, skutkiem tego jest nie tylko jakby wizerunkowa wtopa, ale przede wszystkim no podważenie sojuszniczych stosunków z naszym najważniejszym partnerem transatlantyckim, ze Stanami Zjednoczonymi.
Zabrzmiało to poważnie. Podważenie sojuszniczych stosunków.
I mieliśmy do czynienia z wypowiedzią sekretarza stanu Rexa Tillersona, który powiedział, że ustawa o IPN-ie zagraża sojuszniczym stosunkom Polski ze Stanami Zjednoczonymi. To jest rzeczywiście wypowiedź nie mająca precedensu.
Wydawałoby się, że premier zażegna ten konflikt, a jednak jesteśmy po Monachium. Przejęzyczył się, czy poszedł za daleko?
Ja nie wiem, jakiś fatum ciąży. Właściwie to mi żal premiera Morawieckiego, ponieważ w ostatnich 2 tygodniach liczba gaf, wpadek, przejęzyczeń, jakichś takich błędów politycznych i dyplomatycznych, no można powiedzieć, pobija wszelkie rekordy. To była niefortunna wypowiedź w niefortunnym miejscu. Mógł przecież w sposób bardziej zniuansowany wspomnieć, że no w każdym narodzie zdarzali się kolaboranci, prawda, czy ludzie, którzy współpracowali z władzą okupacyjną i nikogo by to nie oburzyło. Natomiast on użył słów, które przypisywały sprawstwo Holokaustu samym Żydom. No trzeba mieć po prostu pewien poziom empatii.
Gdyby pan chciał teraz radzić premierowi, jak powinien z tego wybrnąć?
Przede wszystkim nie brnąć dalej właśnie w obronę tego, co powiedział, bo tego się obronić nie da. No po prostu jak się popełnia błąd i cały świat widzi, że jest to błąd, to nie można udawać, czy też twierdzić, że jednak to nie był błąd.
Ale mamy już tę ustawę. Rozwiązaniem problemu, pańskim zdaniem, jest przyjęcie wprawdzie ustawy podpisanej przez prezydenta, lecz zawieszenie jej stosowania, aby więcej nie drażnić sojuszników?
Ja się pytam, przepraszam, w jakim trybie? W jakim trybie nie będzie obowiązywać prawo, które zostało prawomocnie przyjęte? Trzeba po prostu powiedzieć, dokonamy nowelizacji w trybie pilnym tej ustawy, usuwając z niej karę więzienia za wyrażanie poglądów oraz doprowadzimy do tego, że nasi sojusznicy nie będą mieli żadnych wątpliwości, że to prawo nie będzie stosowane w sposób sprzeczny z logiką i historyczną prawdą. Bez akcji, czy bez sygnałów na najwyższym szczeblu politycznym ze strony premiera, tutaj będzie bardzo ciężko odkręcić te nastroje, które się pojawiły.
Przed nami trudne negocjacje nowego kształtu unijnego budżetu. Jak dalece obecna sytuacja Polski może wpłynąć na jej pozycję przed rozdaniem funduszy w kolejnej perspektywie?
Polski MSZ z rozbrajającą szczerością przyznał, że Polska straciła zdolności sojusznicze w Unii Europejskiej. No my o tym ostrzegamy i mówiliśmy o tym od 2 lat, co oznacza, że nie mamy sojuszników, którzy poparliby nasze oczekiwania, jeśli chodzi o finanse i budżet.
Jak to mamy Węgry i Bułgarię i Litwę?
Z pełnym szacunkiem dla tych państw to jest za mało, żeby bronić polskich interesów, choćby w takim wymiarze, w jakim udało nam się wywalczyć budżet 7 lat temu, czy 6 lat temu dla Polski. Największy w historii budżet dla kraju członkowskiego wtedy, dla Polski.
Komisja Europejska chce przyjąć kształt przyszłego budżetu jeszcze przed wyborami do Europarlamentu. Przychody planowane są już po Brexicie. Z naszego punktu widzenia są powody do obaw?
Największym płatnikiem netto są Niemcy. Wielka Brytania była trzecim. Są powody do obaw. Po pierwsze, budżet jest mniejszy, tak jak pan powiedział, bo nie ma składki brytyjskiej. To jest około 12 miliardów rocznie. Będzie brakowało. Po drugie, są nowe priorytety i nowe cele, takie jak polityka obronna, czy walka z terroryzmem, czy polityka migracyjna, czy badania naukowe. Na te cele pójdzie więcej pieniędzy, a zatem zostanie mniej pieniędzy na tradycyjne cele, z których Polska korzystała, czyli politykę spójności i politykę rolną.
Czyli sugeruje pan, że należy jednak spodziewać się cięć, zwłaszcza w najbardziej nas interesującym Funduszu Spójności, którego jesteśmy największym beneficjentem w obecnej perspektywie.
Nie tylko sugeruję, ale twierdzę, że będzie o wiele mniej pieniędzy. Jest tylko kwestia o ile mniej, bo polski rząd ciągle jeszcze może uratować dużą część tych pieniędzy, doprowadzając do stan ustaw sądowych do porządku, prawda, i do zgodności z regułami.
To w takim razie jeszcze wróćmy do wstępnych szacunków, które głoszą, że Brexit zmniejszy unijny budżet o 12 miliardów euro.
Więc budżet unijny roczny jest około 140 miliardów euro, z czego 12 miliardów odpada nam, bo to Brytyjczycy. Oprócz tego między 35 miliardów pójdzie na nowe cele, a zatem mamy brak pieniędzy, jeśli chodzi o pozostałe wydatki. Podejmuje się działania, komisja namawia państwa członkowskie, żeby troszkę dosypały pieniędzy, zwiększyły swoją składkę i prawdopodobnie będzie trochę większa składka. Niemcy zadeklarowały, że dadzą więcej pieniędzy, ale to nie będzie 40 miliardów. Cała reszta oznacza cięcia w tych dotychczasowych, tradycyjnych działach wydatków, ale z całą pewnością trzeba się liczyć, że Polska dostanie z Funduszu Spójności i Funduszy Regionalnych. No ja liczę się z tym, że dostaniemy mniej więcej połowę tych pieniędzy, co do tej pory. Polska musi odzyskać zdolność do budowania koalicji, sojuszy w Unii Europejskiej.
Teraz w takim razie trzeba przywyknąć do tej świadomości, że obecne 73 miliardy euro z tytułu polityki spójności już się nie powtórzy w nowej perspektywie.
Tak, z całą pewnością się nie powtórzy, właśnie dlatego, po pierwsze, że wchodzą jakby do budżetu nowe cele, ważniejsze, ale również narasta przekonanie wśród płatników netto krajów Europy Zachodniej, że te pieniądze, które miały budować społeczeństwo obywatelskie, umacniać demokrację i pozwalać na szybszy rozwój, no nie do końca się sprawdziły. Finansowało się to z pieniędzy podatników niemieckich, francuskich czy brytyjskich, a doprowadziło to do tego, że po prostu mamy podważone rządy prawa w Polsce.
Jak dalece obawia się zapowiedzi Komisji Europejskiej, by podział i dystrybucję funduszy powiązać z przestrzeganiem zasad praworządności w danym kraju?
Jest duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Pani komisarz Jurowa, odpowiedzialna za kwestie prawne, pracuje nad precyzyjnym zapisem tego warunku, tak, że nie było żadnych wątpliwości, co oznacza naruszenie praworządności.
Czyli łamiecie prawo, pieniędzy nie dostajecie.
Tak jest, tak jest. Natomiast główne państwa Unii Europejskiej są absolutnie za tym, popierają ten pomysł. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania mówią dość jazdy na gapę. Jeżeli Polska nie chce respektować wartości Unii Europejskiej, to też nie powinna wyciągać ręki po pieniądze europejskie.
Pańskim zdaniem ostatnia seria spotkań premiera i ministra spraw zagranicznych z szefem Komisji Europejskiej rozbroi opcję atomową artykułu 7 traktatu wdrożonego wobec Polski?
Znaczy moim zdaniem to nic nie zmieni. No ta ofensywa w Dzięku, zresztą nie do końca udana, ona oczywiście poprawia klimat, atmosferę, toczy się dialog, to jest bardzo dobrze, ale prawdziwym powodem tego, że artykuł 7 może być wobec Polski uruchomiony, są zmiany w sądownictwie. I jeżeli tych zmian rząd nie dokona przez Sejm, no to ja niestety nie liczę się z tym, żeby można było tutaj tę procedurę artykułu 7 zastopować.
Pańska obecność na Pomorzu Zachodnim jednoznacznie świadczy o tym, że rozpoczyna się kampania. To będą wyjątkowe wybory do samorządów. Szeroko rozumiana opozycja zdaje sobie z tego sprawę, czy jeszcze nie do końca?
Panie redaktorze, ja bywam na Pomorzu Zachodnim bardzo często, średnio co najmniej raz w miesiącu. Wcale to nie oznacza żadnego początku kampanii. Natomiast rzeczywiście, no, kalendarz jest taki, że na jesieni mamy wybory samorządowe i z całą pewnością to będzie temat, który będzie odgrywał coraz większą rolę.
Można wreszcie liczyć na zjednoczenie opozycji, choćby przy okazji tych wyborów?
Jestem gorącym zwolennikiem zjednoczenia opozycji. Uważam, że w ogóle na tym polega cała filozofia rządzenia PiS. Wszystko ma być realizowane, poddecydowane w Warszawie, na ulicy Nowogrodzkiej, prawda? Nie ma zaufania do ludzi, którzy naprawdę są w regionach i kompetentni, wiedzą, czego oczekują mieszkańcy. My chcemy ten trend odwrócić. Nie chcemy, żeby wszystko było kontrolowane i scentralizowane, tylko chcemy, żeby mieszkańcy rządzili się sami.
No dobrze, ale mamy tak. Budowę S6 Goleniów, Nowogard, Koszalin, tunel w Świnoujściu zatwierdzony, reaktywacja przemysłu stoczniowego, rozbudowa zespołu portów. To są projekty, ale nie na waszym koncie.
S6, nie wiem, co pan ma na myśli, mówiąc o nasze konto. S6 i inwestycja S6 została zdecydowana przez rząd Platformy Obywatelskiej. Natomiast budowa promu, z tego co wiem, od 2 lat nie posunęła się dalej. Nawet stępka, która zardzewiała i leżała, została gdzieś schowana. No, z tego co wiem, nie ma żadnego ruchu, jeśli chodzi o inwestycje w przemyśle stoczniowym. Życzę jak najlepiej, jeśli chodzi o tunel do Świnoujścia. My też mieliśmy w planie ten tunel wybudować, ale z tego co wiem, to prace żadne nie zostały jeszcze podjęte. Ale oczywiście kibicujemy temu projektowi, bo trzeba go zrealizować. Te wybory będą przesądzały o długofalowym miejscu Polski w Europie, bądź poza Europą, mówiąc całkiem otwarcie, dlatego że utrzymanie tej linii politycznej, jaką reprezentuje obecna władza, oznacza zepchnięcie Polski na peryferię, zerwanie związków z Europą Zachodnią i w sposób nieuchronny, niestety, stopniowe podporządkowanie Polski wpływom ze wschodu. to jest coś, co już przerabialiśmy w okresie powojennym przez kilkadziesiąt lat. Ja osobiście absolutnie nie wyobrażam sobie, że mógłbym dopuścić do takiego scenariusza. No niestety taka jest polityka obecnego rządu, która pcha nas w tym kierunku. Wszyscy powinniśmy naprawdę otworzyć oczy, po prostu wyrazić nasz stanowczy sprzeciw przeciwko temu cofaniu się w historię.
Mało optymistycznie, ale trzeba zakończyć w takim razie, panie pośle.
No ale optymizm jest taki, że mam wiarę w zdrowy rozsądek Polaków i po prostu nie zgodzą się na tego typu reorientację polityki. Jest wielkim polskim osiągnięciem, że łączymy się z Zachodem i od 28 lat realizujemy prozachodnią, proeuropejską orientację rozwojową. Gdyby nas ktoś chciał na tej drodze zawrócić, to po prostu się nie zgodzimy.
Dziękuję bardzo. Dariusz Rosati, europoseł Platformy Obywatelskiej, był naszym gościem.
Bardzo dziękuję.